W drugą sobotę maja przypada tradycyjnie uroczystość Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy. W tym roku wypada to 14 maja. Patronka Warszawy to nie jest jednak jedyny tytuł Matki Bożej Łaskawej. Kolejnym jest Strażniczka Polski lub też czasami Strażniczka Granic. Matka Boża bowiem nieraz udowodniła, że w pełni zasługuje na te tytuły. Była naszą obroną w przypadku epidemii zarazy, ale także ataku armii bolszewickiej w 1920 roku. Ale o tym za chwilę. Pokój i dobro. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Paulina Wysocka, a w studiu Radia Niepokalanów dziś bardzo miły gość, pani Ewa Storożyńska, prawniczka, pisarka, autorka książki Matka Boża Łaskawa, a cud nad Wisłą. Witam panią bardzo serdecznie.
Ja witam serdecznie panią redaktor i słuchaczy, mając nadzieję, że to, co powiem, zwróci serca wszystkich słuchających do tej niezwykłej Maryi, którą jest Maryja Łaskawa.
Pani Ewo, właśnie może na początek tej naszej rozmowy wyjaśnijmy naszym słuchaczom, co oznacza ten tytuł Matka Boża Łaskawa. Na jakie przymioty Maryi zwracamy nim uwagę?
Może się odwołam do historii tego obrazu, żeby to jasno wytłumaczyć. Otóż może nie do tego obrazu, bo warszawski obraz jest repliką namalowaną na podstawie ryciny, która została wydana w Faency, ale historia tych tytułów i działania Matki Bożej liczy przeszło 600 lat, bo w 1410 roku podczas pandemii cholery w prowincji Emilia Romagna w Italii, w mieście Faenza, niewiasta Joanna Kostumis siedziała przed ołtarzem w kościele dominikanów i rzewnymi łzami popierała swoją prośbę o ocalenie rodziny i mieszkańców miasta. Jeżeli na 10 osób ocalała jedna z tej pandemii, to był to autentyczny cud. Wyludniały się miasta, wyludniały się wioski, bo jedynym środkiem zaradczym, nie mówię leczniczym, ale zaradczym, był tęgi ocet, jak piszą historycy, czyli ocet o dużym stężeniu, którym przecierano usta, ręce, myto podłogi i ściany pokoi, w których zmarły osoby na cholerę.
Czyli odkażanie, o którym wtedy jeszcze nie miano pojęcia.
Tak. I to był jedyny środek. Drugim było kadzidło, które, jak wiemy, przeszło do polskiego przysłowia o swojej nieskuteczności w sprawach ziemskich, bo przysłowie mówi, jak umarłemu kadzidło, czyli to już się na nic nie jest w stanie przydać. Więc kiedy Joanna Kostumis w 1410 roku, płacząc, wzywała pomocy Boga przez orędownictwo Maryi, stanęła przed nią Maryja Łaskawa, tak jak ją widzimy w warszawskim obrazie. Miała w ręku połamane strzały, ręce były szeroko rozłożone i fałdy płaszcza opadały do ziemi. Płaszcz ten został nazwany płaszczem opiekuńczym i zwróciła się do Joanny tymi słowami: córko, tak jak widzisz połamane strzały w moich dłoniach, ja skruszę strzały zarazy, ale pod pewnym warunkiem, trzykrotnej publicznej procesji wokół murów miasta. Procesja się odbyła i nikt więcej ani w Faence, ani w prowincji Emilia Romagna z powodu cholery nie zmarł.
Natychmiastowe działanie.
Natychmiastowe. A skąd my o tym wiemy? Dlatego, że choroba zostawia określone znaki na ciałach ofiar, a więc jeżeli tych znaków nie było, to można było po prostu powiedzieć, że te osoby zmarły z zupełnie innych przyczyn. Tak więc w 1410 roku Maryja Łaskawa stała się głośna w całej Italii. I mówiono o niej, że jest pogromicielką zarazy. Ten tytuł się utwierdził w 240 lat później, kiedy znowu doszła epidemia, pandemia, cholery do Faency, ale wtedy już obowiązywało prawo papieskie mówiące o przepisach dotyczących koronacji obrazów i kiedy powtórna, trzykrotna procesja wokół murów miasta spowodowała wygaśnięcie epidemii, to już wtedy oficjalnie uznano wizerunek Marii Łaskawej za cudowny, ponieważ dwa warunki były takie konieczne do koronacji obrazu. Pierwszy warunek to wieloletni kult, tutaj mieliśmy 240 lat i kanonicznie poświadczone świadectwa uzdrowień, co też zostało dokonane. I w Polsce mamy o tym zapisy historyczne. Mówiono o Marii Łaskawej do momentu jej wielkiego pierwszego cudu nad Wisłą, że wiadomo było, że jest pogromicielką zarazy. Włoską, faencką pogromicielką zarazy. To się natychmiast zmieniło, kiedy 370 lat temu doszło do pierwszego cudu nad Wisłą. Ale jest szalenie ciekawe, skąd ten obraz, ten wizerunek, bo nie obraz, sam wizerunek, trafił do Polski.
No właśnie o to chciałam panią zapytać, jak to się stało, że ten wizerunek nagle w Polsce się znalazł i jeszcze stał się później patronką Warszawy, właśnie w tym wizerunku Matka Boża.
Patronką Warszawy, strażniczką Polski i pogromicielką bolszewików w 1920 roku. Także tu jak gdyby jednym głosem mówimy o pierwszym cudzie, który miał miejsce 370 lat temu i o drugim cudzie, który miał miejsce 102 lata temu. Ale zacznę od tego pierwszego jak gdyby zaistnienia Maryi Łaskawej w Polsce, w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Historia jest zupełnie niezwykła, bo to się po prostu nie chce wierzyć, w jaki sposób została importowany wizerunek, w sensie idei, bo namalowany obraz został w Warszawie, z Faency we Włoszech, w prowincji Emilia-Romagna do Warszawy. Otóż widocznie Polsce bardzo była potrzebna Maryja Łaskawa, jak pokaże historia. I widocznie Maryja natchnęła Władysława IV, naszego polskiego króla z rodu Wazów, aby sprowadził do Polski włoskich nauczycieli. No, wydaje się to w ogóle pomysłem absurdalnym, bo dlaczego Włosi mają uczyć polskie dzieci? To w ogóle absurd.
Bariera języka choćby.
Ale to był gest niesłychanie ważny, bo pijarzy mieli zupełnie rewolucyjne szkoły. Zaczęło się od tego, że Józef Kalasancjusz, kiedy przybył do Rzymu na Zatybrze, i tam zaczął sprawować Eucharystię, zauważył, że kiedy odprawia mszę świętą rano, nie może właściwie się skupić, ponieważ koło jego kościoła, byłam osobiście, więc znam realia jako turysta, jako właściwie pielgrzym, nie turysta, tymi uliczkami Zatybrza, ubogiej dzielnicy Rzymu, zamieszkałej przez rzemieślników, przebiegały tabuny dzieciaków, drących się, całe hordy, bandy. Zastanawiał się, dlaczego tak jest. No oczywiście, dlatego, że dzieci nie są w szkole. A dlaczego nie są w szkole? Bo szkoły są za drogie, żeby dzieci rzemieślników, pracowników fizycznych mogły się uczyć. I stworzył nowatorskie szkoły, a mianowicie szkoły, w których nauczano w języku narodowym, zaraz to wyjaśnię, szkoły były bezpłatne i były przy szkołach konwikty, czyli internaty. Czyli dzieciaki z najbardziej oddalonych jakichś wiosek mogły zdobywać naukę i to naukę bezpłatnie, miały stancje, mogły się uczyć. A dlaczego podkreśliłam ten język narodowy? Bo Szkoły również były i we Włoszech, były i w Polsce, ale nauka przebiegała w języku łacińskim i trwała niezwykle długo, bo pierwsze lata dzieciaki uczyły się łaciny, żeby dopiero po kilku latach, kiedy opanowały łacinę w mowie i piśmie, mogły się uczyć poszczególnych przedmiotów, arytmetyki, geografii, historii. A więc ten proces był bardzo długi i kosztowny. Natomiast święty Józef Kalasancjusz stworzył możliwość jak gdyby szybkiej nauki, bo został pominięty próg nauki języka obcego. I dlatego Władysław IV, mając tutaj sieć szkół jezuickich i nie tylko, dominikanie prowadzili szkoły, chciał sprowadzić właśnie pijarów i ich sprowadził. Pijarzy, to nie była pierwsza placówka zagraniczna pijarów, bo otworzyli swoje szkoły w Czechach. Następnym właśnie takim miejscem była Polska i wkrótce Polska została objęta siecią tych właśnie szkół. Kogo wysłał Józef Kalasancjusz do Warszawy? Wysłał księdza Hyacynta Orsellego, dzisiaj byśmy powiedzieli Jacka Orsellego. I Orselli, przejeżdżając przez Jasną Górę, był tak zafascynowany obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej, Częstochowskiej, że napisał w zachowanym do dzisiaj liście, że to jest niezwykłe, że ten obraz odbiera taką cześć w tym królestwie i postanowił, że jak przyjedzie do Warszawy, natychmiast odnajdzie podobnie czczony, kochany obraz w Warszawie i uczyni go obrazem patronalnym swoich szkół. No i kiedy przybył do Warszawy, okazało się, że takiego wizerunku Warszawa nie ma. Ani jakiegoś niezwykle pięknego, ani niezwykle czczonego, po prostu w Warszawie takiego obrazu nie znalazł. I wyciągnął z Pugilaresu rycinę Matki Bożej Łaskawej, bo pochodził z Brindisi, przedsiółka Faency, i zlecił malarzowi królewskiemu z pochodzenia Włochowi namalowanie na podstawie ryciny właśnie obrazu Matki Bożej Łaskawej. Uroczysta intronizacja tego obrazu miała miejsce 370 lat temu, 24 marca. I ten obraz Matki Bożej Łaskawej był intronizowany w kościele, który obecnie jest katedrą polową przy ulicy Długiej. Był to kościół pijarów. No, bardzo został pokochany przez warszawian, bo malarstwo sarmackie bardzo odbiegało od poziomu malarstwa włoskiego, więc ten obraz zadziwiał. Miał 2 metry wysokości, szerokości 1,50 m, więc naprawdę był okazały. Warszawianie pokochali ten obraz, ale już rok później, czyli właśnie mamy w tym roku 370. rocznicę tego zdarzenia, okazało się, że obraz jest nie tylko piękny, ale i cudowny. Mam na myśli pierwszy cud nad Wisłą. Otóż, proszę Państwa, zaraza, jaką przywlekli kozacy na rubieże Polski, przemieszczała się i dotarła do Mazowsza. Kiedy rajcowie uświadomili sobie, że za chwilę całe Mazowsze zostanie zaatakowane i że zaraza z całą pewnością dojdzie do stolicy państwa. Należy powiedzieć, że Warszawa była dopiero 3 lat stolicą Polski, nową stolicą Polski. To w zasadzie był to wyrok na to miasto. Dlaczego? Znamy Kraków, Toruń. W dawnych miastach rynki były wielkie, miasta były obszerne, no jak chociażby Kraków. Natomiast Warszawa to było tylko 11 hektarów powierzchni. Była co prawda otoczona podwójnym murem, ale proszę Państwa, na zarazę żaden mur nie przeszkodzi przeniknąć chorobie do środka. O ile w całej Europie i były budowane zajazdy przy bramach miejskich po to, aby ludzie, którzy chcieli przybyć do miast w czasie epidemii, mogli tam odbyć kwarantannę. W Warszawie tego nie można było zrobić, żadnych miejsc jak gdyby no, dla przybyszów. Dlaczego? Proszę Państwa, frety, czyli targi miejskie, znajdowały się poza murami miejskimi, bo na tych 11 hektarach nie było możliwości wygospodarowania miejsca na targi. Na rynku staromiejskim stał ogromny ratusz. Było to miejsce reprezentacyjne, więc tam nie mogły znajdować się stragany kupieckie. Tym bardziej, że dojazd do tego rynku był niesłychanie utrudniony, bo przecież główna arteria Starego Miasta, ulica Świętojańska, to jest ulica, na której z trudem miną się dwa samochody, a przecież dowóz to są wozy, to są konie. Przez to, że Warszawa była stolicą od 3 lat, była szalenie przeludniona, bo władze cywilne, władze wojskowe, władze administracyjne, kler. Więc przeludnienie było tak szalone, możemy o tym przeczytać w pamiętnikach nuncjuszy, którzy skarżyli się, że jeden z nich skarżył się, że miał jedną izbę i przedsionek. I w przedsionku przyjmował petentów, a w izbie spał. A jedzenie donoszono mu, bo już nie było kuchni. Tak więc było dla wszystkich oczywiste, że jedna osoba, która by weszła zakażona do miasta, zaraziłaby wszystkich. Wiemy, jak wyglądają chodniki na ulicy Świętojańskiej, tej głównej arterii. Są wąziutkie, a przecież ludzie przechodzili, te tłumy przechodziły w tą z powrotem właśnie na frety, czyli na targi znajdujące się poza murami. Tak więc, kiedy ksiądz Hyacinth Orselli przybył do magistratu i zaproponował, że wyjmie z ram, z ołtarza obraz pogromicielki zarazy z Faency i doprowadzi do procesji błagalno-pokutnej, tak jak to miało miejsce w 1410 roku i 240 lat później, to rajcowie po prostu odczuli ogromną ulgę. Można było się przekonać, czy Matka Boża Łaskawa poradzi sobie z tą zarazą, która dosłownie pukała do drzwi stolicy. Procesja się odbyła, trzykrotna pokutno błagalna i proszę Państwa, proszę Pani redaktor, okazało się, że nikt z powodu tej choroby, była to niestety znowu cholera, nikt ani na Mazowszu, ani na terenie stolicy, nikt nie zmarł. Może nam się to wydawać, no może tak było, może po prostu choroba jakoś, no nie wiem, no odleciała. Wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Nie było żartów, nie było dowcipów, nie było mówienia, że tęgi ocet i tak dalej, kadzidło, nie. Rajcowie uznali ten cud, ewidentny zresztą, tak jak uznano w Faency dwukrotnie i ofiarowano Maryi Łaskawej dary. Dary dziękczynne. Więc po pierwsze ozdobiono obraz koroną królewską, 8-obłękową, zwieńczoną małym globem ziemskim z krzyżem. Ta korona została uroczyście nałożona na obraz Maryi. Nie była to koronacja, bo na prawie papieskim, jak mówiłam wcześniej, potrzeba było dwóch warunków kultu. No, cud był, ale kult
za krótki.
Rok to nie wchodziło w rachubę. Tak więc pierwszym darem była korona wotywna, drugim darem było obranie w akcie Votum Warszawie Maryi patronką Warszawy, patronką stolicy Polski. Ale tytuł trzeci jest dla nas najważniejszy i on decyduje o tym, co się wydarzyło 102 lata później. Tak, 102 lata później w stosunku do obecnego czasu, czyli o Bitwie Warszawskiej. Mianowicie Maryja otrzymała tytuł strażniczki Polski, strażniczki granic Polski. Jest to dla nas po prostu coś niesłychanie ważnego, bo Maryja królową Polski zostanie dopiero 3 lata później, w czasie potopu szwedzkiego. Więc obraz Maryi Łaskawej był pierwszym obrazem, który miał tak szerokie umocowanie, mówiąc językiem prawniczym. Obejmował całą Polskę. A jako ciekawostkę chcę tylko Państwu powiedzieć, że to, że Jan Kazimierz obrał Maryję królową Polski, było sprawą znaną w całej Europie, bo był to skandal znany od 50 lat jako sprawa Mancinellego. I tu wyjaśnię, jeżeli pani redaktor mi na to pozwoli.
Bardzo proszę.
Otóż Maryja ukazała się jezuicie Juliuszowi Mancinellemu w Neapolu, na końcu włoskiego buta, i oświadczyła jezuicie, że pragnie zostać królową Polski. Prawda? No po prostu nie chce się wierzyć własnym uszom.
Czy Mancinelli wiedział wtedy w ogóle o istnieniu Polski, gdzie Polska się znajduje?
Wiedział, proszę pani redaktor, bo był przyjacielem innego jezuity, spowiednika króla Zygmunta Wazy, a mianowicie sługi Bożego Piotra Skargi. Więc o Polsce wiedział, ale tylko z korespondencji i pojęcie miał raczej mgliste. Mhm. Kiedy otrzymał to orędzie, to polecenie od Matki Bożej, no, zaczęła się korespondencja ze sługą Bożym Piotrem Skargą, w wyniku której Mancinelli, słynny zresztą rektor, dyplomata, znana postać w Europie, więc to nie był jakiś, powiedziałam, szeregowy jezuita, tylko wybitna postać, w wyniku tej korespondencji Mancinelli udał się do Polski. I tutaj dodam ku szokowi na pewno wszystkich państwa, piechotą. Szedł 2 lata, miał 72 lata, kiedy doszedł do Krakowa. Wtedy jeszcze Kraków był właśnie stolicą Polski. Wiadomo, jezuita nie miał środków własnych, więc podróż trwała 2 lata. Audiencja przygotowana przez księdza Piotra Skargę, spowiednika królewskiego, miała wielką oprawę. Był cały dwór, mnóstwo notabli kościelnych i ojciec Mancinelli wystąpił i wygłosił orację w języku włoskim, który to język świetnie znał król, bo jego wychowawcy byli Włochami, a następnie wygłosił po łacinie, żeby episkopat mógł w pełni zrozumieć przesłanie. Poza tym król Zygmunt władał świetnie łaciną, więc było to powtórzone. Dwukrotnie król wysłuchał orędzia, no i wszyscy oczekiwali, co powie. Co powie, jak on to widzi, obranie Matki Bożej królową Polski. No i doszło do skandalu, bo król się w ogóle nie odezwał. Ja w swojej książce wyraźnie piszę, przytaczając opinie, nie tylko opinie, ale i fakty, które historycy podali do wiadomości, że Zygmunt Waza nie chciał się z nikim dzielić władzą. Do tego stopnia, że został jako wybrany na króla elekcyjnego Polski przez Jana Zamoyskiego, który był przekonany, że w momencie, kiedy król założy, znaczy elekt założy koronę, to on dostanie jakieś wybitne stanowisko w państwie. I okazało się, że został praktycznie wygnany, bo król nie chciał się z nikim dzielić władzą, nawet, jakby można to teraz powiedzieć, wirtualnie. Ale my wiemy, dlaczego Maryja właśnie w tym historycznym naszym momencie chciała zostać królową Polski. Ja to wyjaśniam, podając wszystkie złe decyzje królów z rodu Wazów, czyli Zygmunta, Władysława IV i Jana Kazimierza, który na końcu swojego panowania abdykował i uciekł z Polski, kradnąc królewskie insygnia. Ci trzej królowie z rodu Wazów byli zainteresowani powrotem na tron szwedzki. Ich polska racja stanu w ogóle nie obchodziła. Dlatego w książce swojej podaje listę błędów politycznych, społecznych tych królów. I przed tym Maryja chciała nasz naród ustrzec, bo jako jego królowa mogła mieć na to wpływ, bo by miała takie umocowanie. Znowu ten termin prawniczy, ale on wyjaśnia wszystko. Więc możemy się zapytać, skoro ci królowie nie chcieli mieć Maryi za królową, to jak ona, jakim cudem jednak została obrana? Proszę Państwa, przyczynił się do tego po prostu papież, a właśnie nie przyczynił się, tylko on sprawę uruchomił. Bo kiedy Jan Kazimierz w czasie potopu szwedzkiego napisał do papieża list z błaganiem o gwardię papieską, o pieniądze, do walki z protestantami, prawda, bardzo rzewne pismo, to papież krótko sprawę załatwił. Napisał: macie Matkę Bożą, to się do niej zwróćcie, bo sprawa opieszałości przez blisko pół wieku Polaków w kwestii obrania Matki Bożej królową Polski była znana w całej Europie. Król Stefan Węgierski obrał Maryję w 1000 roku królową Węgier. No, to nie byłby precedens na skalę Europy. To było po prostu, nie wiem jak to określić. Zostawiam to każdemu do własnego osądu. W każdym razie to, że Maryja została 3 lata po Maryi Łaskawej królową Polski, nie było zgodne z wolą Wazów i samego Jana Kazimierza. Genialnie to oddaje obraz Matejki, gdzie z tego momentu, gdzie wszyscy mają tak przygnębione miny, bo zdają sobie sprawę w tym momencie, że przecież można było tego najazdu szwedzkiego uniknąć. A był to najazd grabieżczy, łupieżczy, czy ponieważ kiedy skończyła się wojna 30-letnia, król szwedzki nie miał pieniędzy, żeby tą wojsko utrzymywać, więc puścił ich na Polskę. Czy Państwo wiedzą, że wpadali do zagród i wyrywali chłopom cynowe łyżki z ręki, cynowe talerze, rabowali co się dało, bo to był najazd łupieżcy, nie polityczny. Więc Maryja tego chciała, aby Polska uniknęła. Zresztą dygresja goni dygresję, przepraszam, ale nie mogę się oprzeć, żeby nie powiedzieć o tym, że na 16 miesięcy przed powstaniem warszawskim Maryja się objawiała i mówiła, że z miasta nie zostanie kamień na kamieniu i uprzedzała, że tak może być, jeżeli się nie posłucha jej słów i nie wypełni jej woli. Więc zobaczmy, na 16 miesięcy przed powstaniem, a tutaj na 47 lat przed potopem Maryja już wiedziała, do czego ci Szwedzi doprowadzą, do czego doprowadzą Polskę i zrujnują to, co król Batory, czego dokonał król Batory. Był to najwspanialszy z naszych królów. Przed nim był król Kazimierz Wielki, ale to były inne lata, więc ta wielkość zupełnie była w innym zakresie, inaczej pojmowana. Ale wracając teraz do naszej sprawy. Więc mamy utytułowany obraz z wotywną, przepiękną koroną i proszę Państwa, co się dzieje w roku następnym? W roku następnym zaraza, która dzięki Maryi Łaskawej i trzykrotnej pokutno-błagalnej procesji wokół murów Warszawy doszła do Wilna. Kiedy biskup Jerzy Tyszkiewicz wyszedł do ołtarza w kościele Piotra i Pawła na Antokolu, kiedy zobaczył, że w świątyni ogromnej jest sam, to zrozumiał, że żarty się już skończyły. Po prostu zaraza tak zaatakowała Wilno, że znowu, jeżeli na 10 osób przeżyła jedna, to był sukces, bo ta zaraza, ta cholera, która minęła, choroba cholera, minęła Mazowsze, dotarła do Wilna w rok później.
Który wówczas był na terenie Polski, przypomnijmy naszym słuchaczom, więc ciągle jesteśmy w Polsce.
Rzeczpospolita obojga narodów. Bardzo słuszna uwaga, bo się wydaje w tej chwili, że...
Że to może gdzieś za granicą.
Tak. I... Cóż zrobił biskup Jerzy Tyszkiewicz? Wysłał umyślnego do Warszawy, aby ten sporządził tutaj w Warszawie replikę obrazu Matki Bożej Łaskawej.
Pogromicielki zarazy.
Pogromicielki. Już teraz wiadomo było, że pogromicielki zarazy. Jednym tchem. Patronka Warszawy, pogromicielka zarazy, strażniczka granic Polski i jeszcze... Patronka od wszelkiego utrapienia, bo lud się przekonał, że może nawet zupełnie małe, drobne sprawy Maryi Łaskawej powierzyć i skutek będzie taki, że łaska się wyleje. Ale wracając do Wilna, więc czas naglił. Malarz nie miał czasu na detale. Nad głową Maryi widzimy w obrazie warszawskim dwa aniołki, które podtrzymują koronę. Więc nie było czasu na malowanie aniołków. Ta korona, którą malarz widział, czyli ta wotywna nałożona na obraz, została namalowana bezpośrednio na skroniach Maryi. Kiedy obraz przyjechał do Wilna, biskup Tyszkiewicz zarządził 40-godzinne nabożeństwo. Dlaczego? Bo Wilno było wielkie. Nie było czasu, nie było możliwości procesyjnie obchodzić miasta. Chodziło o to, że nie było po prostu czasu. Trzeba było natychmiast zacząć błagania. 40-godzinne nabożeństwo. I kiedy po ogłoszeniu tego nabożeństwa biskup Tyszkiewicz wyszedł do ołtarza u świętego Piotra i Pawła na Antokolu, byłam, widziałam, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Tak jak kościół był pusty, tak teraz nie tylko kościół był pełen, całe wzgórze antokolskie było oblepione wiernymi. Wierni klęczeli, leżeli krzyżem, po prostu z najdalszych zakątków Litwy na wieść o przybyciu cudownej Maryi Łaskawej Pogromicielki zarazy przybyli ludzie. Drzwi kościoła były szeroko otwarte i widział biskup Tyszkiewicz tą rzeszę, która dosłownie leżała przed kościołem, błagając o ratunek dla siebie, dla swoich bliskich. I co się stało? Po tym 40-godzinnym nabożeństwie zaraza ustała. Ale już tego pierwszego dnia 40-godzinnego nabożeństwa biskup Tyszkiewicz wydał polecenie namalowania repliki obrazu na zewnętrznej stronie, ścianie kościoła. Do dzisiaj ten wizerunek tam się znajduje, byłam, widziałam na własne oczy. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy oblepiali wzgórze Antokolskie, nie mieli szans, żeby zobaczyć na własne oczy ten obraz, tą Maryję, tą pogromicielkę zarazy. Więc dlatego na tylnej ścianie kościoła powstała replika. Proszę Państwa, odsyłam do książki, bo jeszcze Wilno było kilkakrotnie ratowane przez Maryję Łaskawą i przejdę teraz króciusieńko do cudów w Krakowie w 1708 roku.
No to właśnie nie ostatnia ingerencja Matki Bożej, nie po raz ostatni pokazała, nie, że jest pogromicielką zarazy.
Nie, bo ja tutaj robię taki duży skrót, bo Maryja jest tak szczodra, jak pisał Jan Paweł II, ona rozdaje, bo chce rozdawać, bo jest tak łaskawa, że to nie były wyjątkowe przypadki, tym bardziej, że wkrótce bardzo wiele miast Polski zaopatrzyło się w ten wizerunek. Były i figury, powstawały bractwa Maryi Łaskawej. No wiadomo, tęgi ocet nie mógł zabezpieczyć, nie był pomocą w czasie pandemii, a te pandemie co i raz nadchodziły. I po prostu sam fakt chorób sprzyjał rozszerzaniu kultu Matki Bożej Łaskawej, nie mówiąc już o ojcach Piarach, którzy mieli 7 drukarni w Polsce i drukowali obrazki, ryciny przedstawiające Maryję Łaskawą. Proszę Państwa, nie było domu, nie było zagrody w Polsce, gdzie nie byłby przybity do drzwi, do okien wizerunek Matki Bożej Łaskawej, pogromicielki zarazy. Co więcej, nie było stajni, nie było obory, nie było chlewu, gdzie by taki obrazek nie był przybity. Dlaczego? No dlatego, że Maryja nie tylko potrafiła uśmierzyć zarazę dotyczącą ludzi, również potrafiła uśmierzyć zarazę dotyczącą bydła. Więc te obrazki po prostu rozchodziły się błyskawicznie. Każdy miał u siebie wizerunek Matki Bożej Łaskawej. Więc do książki odsyłam swojej, bo tam są szczegółowe daty, jeszcze różne opisy.
Ja przypomnę Państwu w tym miejscu, że książka nosi tytuł Matka Boża Łaskawa, a cud nad Wisłą. A my wracamy do Krakowa, bo tam miało miejsce kolejne ważne wydarzenie w dziejach naszego kultu do Matki Bożej Łaskawej.
To można streścić w ten sposób. Maryja Łaskawa została patronką nowej stolicy Polski. Wilno obrało Matkę Bożą Łaskawą, czyli Litwa obrała Maryję patronką swojej stolicy. I w końcu stara stolica Polski, Kraków, w 1708 roku również obrał Maryję Łaskawą swoją patronką z uwagi na jej łaskawość po prostu w pogromieniu zarazy, tak to określę. W 1708 roku, kiedy zaraza zapanowała w Krakowie, wykonano replikę obrazu już na miejscu, bo krakowscy artyści byli już, że tak powiem, no to już był 1708 rok, więc i Akademia Krakowska, więc obraz powstał na miejscu i procesja była z udziałem wokół murów Krakowa, była z udziałem całego magistratu, szefów cechów i był niesiony Przenajświętszy Sakrament i właśnie wtedy Maryja pokazała, jak potrafi sobie z zarazą poradzić. Pusty, opustoszały zupełnie kościół mariacki, wypełnił się taką liczbą wiernych, mimo prawda, panującej epidemii, że znowu proboszcz musiał wydać rozkaz namalowania repliki obrazu na tylnej ścianie kościoła, co możemy zobaczyć i dzisiaj od strony ulicy Floriańskiej. Są to najlepsze dowody na to, że do Maryi ciągnęli wszyscy, aby uzyskać łaski dotyczące zdrowia. O ile w Wilnie, w kościele świętego Piotra i Pawła na Antokolu, ten obraz jest w bocznym ołtarzu, przy ołtarzu głównym z lewej strony, o tyle obraz Maryi Łaskawej w Krakowie jest dosyć ukryty, a mianowicie jest poniżej ołtarza Vita Stwosza, na głównym ołtarzu, ale z prawej strony. Także nie jest tak widoczny. No i teraz w zasadzie czas, by przejść do cudu, który jest niesłychanie istotny, który też jest pogromieniem zarazy, ale zarazy bolszewickiej.
No właśnie, bo najbardziej znaną taką ingerencją Matki Bożej w losy Polaków jest ten tak zwany cud nad Wisłą. To już wiemy, że drugi cud nad Wisłą, tak musimy go nazwać dziś, ale myślę, że tak w świadomości społecznej to jednak tylko ten cud gdzieś tam jako ten cud nad Wisłą istnieje. Natomiast on ciągle jest też mało znany, mimo wszystko ciągle jeszcze mało znany. Jak to było w 1920 roku? Kiedy słuchamy tej historii, to widzimy już, że no nie było dziwne, że warszawiacy zwrócili się właśnie do Matki Bożej Łaskawej, prosząc o obronę.
Tutaj od razu pani redaktor zasugerowała dwie sprawy. Dlaczego sprawa cudu nad Wisłą nie jest znana? Mam na to twarde dowody, dokumenty, ale nie będę ich teraz przedstawiać, bo najważniejsze jest opowiedzenie, na czym ten cud polegał.
Natomiast niech państwo będą spokojni, my na pewno jeszcze spotkamy się, by szeroko o Bitwie Warszawskiej również porozmawiać, opowiedzieć państwu.
Opowiem wszystkie detale i będą państwo zadziwieni. Obiecuję. Serdecznie dziękuję za uwagę i do następnego razu.